Ja urodziłem się w 1980 roku, w związku z czym chciałbym podziękować za te transporty Milupy, które tak ochoczo jako dziecko pochłaniałem. Czy państwo mają coś wspólnego z tą przesyłaną na Dolny Śląsk na początku lat 80. Milupą?
Ja. Also ich bin eine
Jestem polską lekarką. Od kilkudziesięciu lat mieszkam i praktykuję we Frankfurcie nad Menem.
Krystyna Graf, lekarz pediatra.
W 1980 roku napisała do mnie dawna polska koleżanka ze studiów. Opisała mi codzienność matek w Polsce. Na przykład pisała o tej aferze, gdy okazało się, że w mleku dla dzieci obecny jest proszek Xy, bo niedokładnie myto butelki. Pisała o matkach, które nie miały pokarmu i świadomość, że w zwykłym mleku jest trujący proszek. Podejmowały więc z bezsilności próby samobójcze. Pisała też o swoim szpitalu, gdzie dla dzieci z cukrzycą nie ma insuliny i czasem musi decydować, ratuje to czy inne dziecko. To był dla mnie impuls uruchomienia akcji Mleko w proszku dla polskiego dziecka. Jeździliśmy nie tylko na Dolny Śląsk. Właściwie całą Polskę zjechaliśmy z pomocą. Ona zależała od tego, czego życzył sobie niemiecki sponsor. Na przykład, jeśli był w jakiś sposób związany z Gdańskiem, produkty jechały na wybrzeże. Pamiętam, że w 83 roku zawieźliśmy do Polski produktów za 10 milionów marek. A to dopiero był początek. Potem do artykułów spożywczych dołączyliśmy pomoc dla klinik dziecięcych. Woziliśmy środki czystości, ale też urządzenia czy brakujące leki. Pamiętam jeden wspaniały transport. To było po międzynarodowych targach zabawek w Norymberdze. Dostaliśmy wtedy od wystawców wszystkie eksponaty. Do Polski pojechało kilkanaście tirów po brzegi wypełnionych wyłącznie zabawkami dla dzieci.
To była pomoc socjalna, ale pomagaliście również politycznie.
Według mnie pomoc humanitarna nie obejdzie się bez polityki. Trzeba dać nie rybę, a wędkę. Milupa to ryba. A ważniejsza jest wędka, na którą można by złowić rozwiązania do walki z komunizmem.
Takim rozwiązaniem do walki było radio. To państwo pomogliście stworzyć we Wrocławiu opozycyjne Radio Solidarność.
Also wir waren am 13. Dezember 1981 mit einem Transport in Polen.
13 grudnia 1981 roku byliśmy z transportem humanitarnym w Polsce. Ogłoszono stan wojenny i zobaczyliśmy czołgi na ulicach, kontrole milicyjne, blokady mniej więcej co 100 metrów. Z powodu tych kontroli podróż z Warszawy przez Wrocław do Zgorzelca zajęła nam 17 godzin.
Florian Schwind, dziennikarz Radia Frankfurt.
Tego dnia stało się dla nas jasne. Transporty spożywcze, instrumentów medycznych, leków czy zabawek nie wystarczą. Musimy Polakom dostarczyć coś, co przetrwa, co, że tak powiem, nie zostanie zjedzone, ale zakiełkuje ideą. Wkrótce już wiedzieliśmy, że radio będzie najważniejszym opozycyjnym medium. Po pierwsze, można ludziom skonfiskować nielegalne gazety, a za ich przechowywanie uwięzić, ale nie można ludziom zatkać uszu, a samoobsługowy nadajnik, który automatycznie się włącza i wyłącza, nie naraża radiowców na zatrzymanie. Najwyżej znajdą nadajnik. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, gdy gdzieś na świecie ktoś przeprowadza pucz, natychmiast zajmuje radio. To ono jest najważniejszym medium i to radio zwykli ludzie włączają jako pierwsze, szukając wiadomości. Po trzecie, tu we Wrocławiu znaliśmy ludzi, którzy w wyniku stanu wojennego zostali wyrzuceni z państwowego radia. To oni mogli stworzyć dobre programy, bez amatorki.
Jak to wszystko przebiegało? Przecież to nie były transporty nielegalnych części.
Doch, das war alles, doch, wir haben genau das gemacht.
Właśnie tak, to były transporty. Robiliśmy dokładnie to, co podejrzewała polska SB i czego oficjalnie sam się wypierałem w moich programach radiowych nadawanych w Niemczech. Szmuglowaliśmy nielegalne urządzenia w transportach humanitarnych, ale mieliśmy ważną zasadę, której nie respektowali złapani na przemycie na przykład farby drukarskiej Francuzi, inni Niemcy czy Holendrzy. Nic nielegalnego na pace. Przestrzeń ładunkowa musiała być czysta. Tam tylko leki czy jedzenie. My szmuglowaliśmy inaczej.
Wir haben anders geschmuggelt. Im Lastwagen schon, aber...
Czyli jak?
wir sind eine gute Mischung.
Nasza grupa przyjaciół to dobra mieszanka. Każdy specjalizuje się w czymś innym. Może ty opowiedz.
Wir haben halt sehr viele Kontakte, ja, und sind ja auch... Wir haben...
Mieliśmy znajomych, na przykład wśród blacharzy i konstruktorów ciężarówek, to oni wskazywali nam miejsca w aucie, gdzie można coś schować i bezpiecznie przemycić. W pewnym momencie nawet zlecaliśmy zbudowanie tirów fabrycznie wyposażonych w skrytki.
Margot Unbescheid, dziś producentka filmowa.
Znaliśmy też elektroników i radiowców, którzy zawodowo zajmowali się projektowaniem nadajników i sprzętu radiowego. Oni na co dzień w zakładach radiowych w Niemczech produkowali najnowocześniejszy, najmocniejszy sprzęt radiowy. Wiele ryzykując, dostarczali nam super nowoczesne części, nie do zdobycia w normalnym handlu. Do tego załatwili plany konstrukcyjne. To oni oceniali, które części musimy przemycić z Niemiec, a które polscy technicy kupią łatwo i nie wzbudzając podejrzeń w polskim sklepie, tak by niepotrzebnie wszystkiego nie szmuglować.
Konkret haben wir etwas gebaut, was es damals noch nicht gab.
Konkretnie zbudowaliśmy coś, czego oficjalnie jeszcze nie było nigdzie, w żadnej stacji radiowej, po tej czy tamtej stronie żelaznej kurtyny. Mieliśmy dwóch genialnych techników, którzy sprowadzali już wtedy komputerowe chipy ze Stanów, które Amerykanie stosowali do celów wojskowych, sterowania odpalaniem rakiet dalekiego zasięgu. Z tego zresztą powodu szybko mieliśmy na głowie nasz własny wywiad wojskowy, który początkowo wziął nas za czerwone brygady. Aresztowali i przesłuchiwali naszych techników, czy ci budują bomby, dopiero gdy dowiedzieli się, że chodzi o konstruowanie nadajników dla polskich opozycjonistów, stwierdzili: OK, działajcie dalej. Co więcej, od niemieckiego wywiadu wojskowego dostaliśmy poufną informację. Uważajcie, wiedzą o was. Nie jedźcie przez NRD, bo się na was szykują. Więc szybko zmieniliśmy plany i popłynęliśmy z transportem przez Bałtyk promem. Nasi technicy wymyślili nadajnik, który chował się do paczki papierosów, ale był tak silny, że przy dobrej pogodzie mogło go odbierać całe miasto. Baterie do niego ważyły 30 kilo, a technik nosił je w plecaku turystycznym. Do budowy tego nadajnika dostarczaliśmy platynę, drukowane obwody, chipy i automatyczne startery. Resztę kupowali Polacy w zwykłym sklepie elektrycznym. I na miejscu, według naszych planów, składali. We Wrocławiu były 4 nadajniki, każdy z automatycznym czasem rozpoczęcia nadawania. Emitowały na zmianę po 15 minut godzinnego programu. Polskie SB potrzebowało na wyśledzenie nadajnika minimum 20 minut. W związku z czym, gdy wpadali na jakiś trop, urządzenie się wyłączało, a startowało inne w innym punkcie miasta. Program nie szedł na żywo, ale był nagrany na kasety magnetofonowe, podłączone do nadajników. Wszystko zasilały akumulatory samochodowe. Żaden z naszych nadajników nie został znaleziony.
A w jaki sposób poznaliście polską stronę?
In Deutschland.
Ich habe etwas länger transportiert als sie.
W Niemczech. Koledzy jeździli z Frankfurtu. Ja zorganizowałem 40 transportów z Marburga.
Walter Matt, policjant kryminalny.
Początkiem był dla mnie rok 1978. Wtedy do Marburga przyjechali przyjaciele z Warszawy, którzy zaprosili mnie z rewizytą do Polski. Mój ojciec wtedy miał obchodzić 69. urodziny i zażyczył sobie wycieczkę do tego miasta, gdzieś koło Sochaczewa, gdzie budował bunkier Hitlera, gdzie, jak mówił, wciągnęła go nazistowska maszynka w swoje ciasne tryby. Wtedy nagle zrozumiałem, widząc ich dwóch, mego niemieckiego ojca i polskiego przyjaciela z Warszawy, przed tym symbolicznym schronieniem dla zła, jakim był ten niedokończony bunkier. Zobaczyłem 60 milionów ofiar, Auschwitz i tę wielką tragedię humanitaryzmu, której po części winny był nie ktoś obcy, ale mój rodzony ojciec. Poczułem, że teraz do mnie należy zadanie odpokutowania win. Co zrobić, by z całkowitej katastrofy zrywającej świat znów połączyć ludzi? Myślałem, należy zbudować most pojednania. Ludzie z pokolenia mojego ojca po polskiej i niemieckiej stronie nie byli zdolni do pojednania, bo wojna wyrządziła zbyt głębokie rany. Ale moja generacja mogła ten most zacząć budować, tak by moje córki mogły nim przejść. Wcześniej tym symbolicznym mostem zabliźniania niemiecko-polskich ran przejechał mój transport humanitarny. Tak próbowałem odpokutować winy ojca i mego narodu.
Zwischen uns gibt.
Aber dass wir natürlich auch solidarność wahrgenommen haben.
Traktowaliśmy solidarność jako dowód na zwycięstwo humanizmu, że tu, inaczej niż w Pradze, można wewnątrz bloku komunistycznego z systemem dyskutować. Byliśmy trochę jak spóźnieni hipisi, zafascynowani zrywem niepodległościowym tuż za miedzą. To było podniecające po 40 latach marazmu za żelazną kurtyną. Koniecznie chcieliśmy tych polskich bojowników poznać i jakoś im pomóc.
Tak, to było pierwsze.
Im Herzen zumindest war uns klar.
W sercach czuliśmy, że ten polski zryw jest inny, jedyny, że nie da się tym razem stłamsić ludzi jak w czeskiej Pradze. Wiedzieliśmy, że na dłuższą metę stan wojenny i czołgi na ulicach jest strzałem w piętę komunizmu w Polsce, wystawieniem sobie świadectwa słabości, skoro władza ludowa sięga po takie środki.
To już wtedy, w 1980 roku, było dla was jasne?
Ja, eigentlich schon. Es war schon klar. Also der Gorbatschow hat einmal gesagt über seine eigene, von ihm selber.
Tak, już wtedy. Parę lat później Gorbaczow powiedział o rozpoczętej przez siebie pierestrojce, że sam nie zauważył, jak bardzo rozpędził reformy i nie poczuł, że przechodzi punkt, gdy można było jeszcze zawrócić z drogi albo choć zwolnić. Podobnie było tutaj. Stan wojenny to był taki punkt. Już było wiadomo, że Polacy z drogi zmian się nie cofną, bo władza okazała, jak bardzo jest słaba, sięgając po ostateczny środek stanu wojennego. Jasne, nie mogę powiedzieć, że już wtedy czułem, że mur berliński padnie. Nikt sobie nie wyobrażał jeszcze wtedy świata bez muru albo żelaznej kurtyny, ale jedno już wtedy było jasne dla nas. Jeśli coś ma się w bloku komunistycznym zmienić, to zmiany na pewno zaczną się w Polsce. To wiedzieliśmy na pewno. Takie zmiany w byłym NRD byłyby niemożliwe.
Właśnie o to chciałem zapytać. Państwo pochodzą z zachodnich Niemiec, mentalnie i geograficznie bliżej wam do Niemiec wschodnich. Dlaczego wspieraliście antykomunistyczną opozycję w Polsce, a nie w NRD?
Nieprawda, że NRD było nam bliższe. Geograficznie tak, ale mentalnie w żadnym wypadku.
To proszę to wyjaśnić.
To bardzo proste. Nawet gdy tu, na ulicach Wrocławia, stały czołgi, to po przejechaniu przez NRD, wjeżdżając do Polski, czuło się wolność. NRD była martwa. Taki stabilny marazm bez nadziei. A tu w Polsce na ulicach ludzie się śmiali, byli weseli, czasem ironiczni mimo tej trudnej sytuacji społecznej i materialnej. Jechało się przez to NRD, wypatrując polskiej granicy, gdy się tu dotarło do tego w końcu komunistycznego kraju, czuło się, uff, nareszcie wolność.
Es ging mir genauso. Ich kann da Margot
nur... Ja mogę potwierdzić słowa Margot. Stres atmosfery NRD był nie do zniesienia. Wręcz można było go zobaczyć. Ja miałem zawsze kłopoty z żołądkiem, który podchodził do gardła ze strachu, niepewności i beznadziei. A kiedy byłem w Polsce, czułem się jak między przyjaciółmi, prawie jak w domu. I to motywowało, bo przyjaciół chce się wspierać i im pomagać.
Ja, das Schlimme an der ganzen Geschichte war auch, dass eben die DDR hat sich wohl als...
To geograficzne położenie NRD sprawiało nam kłopoty. Transport do Polski wymagał wizy tranzytowej, ale oni i tak nas kontrolowali, tak jakbyśmy do nich jechali, a nie tylko przejeżdżali. I przy wjeździe do NRD musieliśmy wszystko rozładowywać. Wielokrotnie rękami sama wyjmowałam 7,5 tony towarów z ciężarówki, po to tylko, by Grenzschutz mógł sprawdzić, że podłoga tira jest na przykład prosta, po czym wszystko sama ładowałam z powrotem. I teraz wyobraźmy sobie, że jechała taka kolumna 25 tirów, w każdym jeden, maksymalnie dwóch kierowców. Podróż z Frankfurtu do Wrocławia mogła zająć nawet 37 godzin. To było normalne. Najgorsza była zapalczywość nerdowskich celników. Nigdy nie patrzyli w oczy, nie uśmiechali się. Potrafili za to przeprowadzić kontrolę osobistą łącznie z badaniem ginekologicznym. Nie żeby podejrzewali, że coś w sobie przemycam. Robili to od tak, dla satysfakcji pokazania swojej władzy. Co jeszcze było szokujące, dzięki audycjom radiowym Floriana na temat Radia Solidarność przychodziły do nas listy od ludzi ze wschodnich Niemiec z prośbami o leki. I dla nich przygotowywaliśmy takie paczuszki, których nie adresowaliśmy, bo przecież po drodze nas kontrolowano. Tylko je zaznaczaliśmy sobie kolorami i gdzieś na terenie Niemiec wschodnich adresowaliśmy. To stara taktyka. W Polsce robiliśmy podobnie. Tyle, że spotkani po drodze NRD-owcy w ogóle nie chcieli pomagać. Nikt nie chciał od nas tych paczek wziąć. W ciągu dnia nadać na poczcie. Raz tylko za paczkę kawy na jednej stacji ktoś wziął od nas paczuszkę i wysłał. W NRD była zawiść, zazdrość, taki pruski dryl, uległość. Byli jak ranne zwierzęta skazane na łaskę lub niełaskę myśliwego, niezdolni do sprzeciwu.
Diese permanente Angst und diese preußische Treue zu irgendwie einem Staat war unerträglich.
Also ich muss dazu ganz kurz nochmal sagen, das gab Grenzkontrollen, auch sowas.
Albo w czasie kontroli na granicy między NRD a Polską. Polski celnik mówił, ja nie będę kontrolował, by Niemcom kłopotu nie robić, bo wiedział, że jeśli coś znajdzie, to NRD-owiec dostanie dyscyplinarkę. Nie kontrolował, by było prościej i by za bardzo nie szkodzić.
Auch gegen Obrigkeit sein gibt in einem Land, ja.
Wir haben das dem auch dann so gesagt. Man lacht dann und sagt.
Zresztą mówiliśmy wtedy polskim celnikom, śmiejąc się, spokojnie, NRD-owiec też by nic nie znalazł. Tak trochę puszczaliśmy oko. My mówimy, że coś mamy, on to wie, ale docenia nasz hart ducha, a może fantazję typową dla Polaków i nie kontroluje. A tak w ogóle szmuglowaliśmy nie tylko w jedną stronę, lecz w dwie. Z Polski wywoziliśmy informacje. W jednym transporcie wwiozłem magnetofon, w innym mikrofon i kasety. Potem z powrotem wywiady na kasetach nagrywałem tak, że na końcu i na początku była muzyka, a w środku wywiad. Wywoziliśmy też filmy ze zdjęciami z Polski, by te artykuły w zachodniej prasie coś ilustrowało. Szmuglowaliśmy gazety podziemne, książki z drugiego obiegu, przecież w radiu na zachodzie ja robiłem mnóstwo programów na temat Polski. Potrzebowałem prawdziwych dźwięków, rozmów. To musiałem sobie nielegalnie wywieźć.
Ich brauchte originale Geräusche und ich brauchte Originaltöne und das musste ja irgendwie rausgeschmuggelt werden.
Brzmi to wszystko jak prawdziwa praca w stylu Jamesa Bonda. A jak widzicie z niemieckiej perspektywy współczesną, dzisiejszą Polskę?
Ktoś powiedział, że Polacy, kiedy czują się zagrożeni, to są w stanie dokonać czynów niezwykłych i wspaniałych. Tak było w czasach Solidarności. Teraz to już historia. Dziś Polska wydaje się krajem nihilizmu, zawiedzionych nadziei i społecznej, życiowej samotności. Na takie działania humanitarne, do jakich kiedyś zdolni byli Polacy, dziś niektórzy patrzą z rodzajem wzgardy. Wolontariuszy określają naiwniakami. To bardzo smutne.
Es macht mich eigentlich sehr traurig.
W 1982 roku przeprowadzałem wywiad z Kornelem Morawieckim i on mi mówił, nie opowiadaj o Polsce jako kraju pogrążonym w smutku komunizmu. Mów, że my jesteśmy w Europie, że należymy do Europy. Tego dokonaliście, jesteście w centrum Europy, nie tylko geograficznie, a polityka i czas przemian przejdziecie przez niego. Szkoda tylko, że popełniacie wszystkie te błędy, które kraje Zachodu popełniły wcześniej.
Was wir falsch gemacht haben im Westen, jetzt hier auch falsch gemacht wird.
Słuchasz Radia Solidarności Walczącej.
Podajemy skrót najważniejszych wiadomości zamieszczonych w podziemnej prasie.
Prezydent Reagan zniósł pozostałe sankcje nałożone na PRL po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Solidarności. Naszym zdaniem ewentualne pożyczki dla komunistycznej władzy nie poprawią losu polskiego narodu.
Władysław Frasyniuk jest stale inwigilowany przez kilkunastoosobowe ekipy Służby Bezpieczeństwa. Jeżdżą za nim samochody, a Służba Bezpieczeństwa nie odstępuje go na krok. Wchodzą za nim do domów, prowokują jego i tych, z którymi się spotyka. Apelujemy do wszystkich uczciwych ludzi o zapewnienie Władkowi Frasyniukowi czegoś w rodzaju społecznej ochrony poprzez częste spotykanie się z nim i życzliwe dotrzymywanie mu towarzystwa.
Zaczęło się od Milupy, ale potem skończyło na polityce, bo ta polityka była dużo ważniejsza od no właśnie tych środków socjalnych, proszków do prania, klejków dla dzieci. Jak doszło do tej współpracy polsko-niemieckiej?
No, dla nas zaczęło się od polityki. Solidarność i potem stan wojenny i potem Solidarność Walcząca, no to była polityka. No. I chodziło nam głównie o wolność słowa. Tym istotnym jakby elementem tej wolności słowa było radio. No.
Kornel Morawiecki od 1968 roku działał czynnie w opozycji. Na przełomie maja i czerwca 1982 roku założył Solidarność Walczącą, unikalną organizację opozycyjną w krajach bloku sowieckiego. Unikalną, bo od momentu powstania w swoim programie głosiła upadek komunizmu, niepodległość Polski i zjednoczenie Niemiec. W 1987 roku, po 6 latach działalności w podziemiu, Morawiecki został zatrzymany przez SB. Rok później deportowany z Polski do Austrii bez prawa powrotu. W wolnej Polsce w 90 roku bez powodzenia brał udział w wyborach prezydenckich.
My nadawaliśmy pierwszą swoją audycję jako Solidarność Walczącą pod koniec czerwca 1982 roku. Pierwsze radia były robione najpierw z tych materiałów, które były w Polsce.
No, pierwsze audycje częstotliwości UKF-u nadanikami małej mocy, bo nie mieliśmy jeszcze wtedy pomocy z Niemiec. Było to po prostu robione z takich części, które były dostępne w sklepach.
Stanisław Mitek, pseudonim Student, elektronik, pierwszy z techników odpowiedzialny za emisję programu Radia Solidarność we Wrocławiu.
To była technika właśnie nadawania audycji na częstotliwościach wolnych, gdzie o audycji pisało się wcześniej w piśmie Solidarność Walcząca, ponieważ to było dosyć ryzykowne. W związku z tym nadajniki działały samoczynnie. Były uruchamiane po prostu normalnymi minutnikami, takimi, jakimi się w tej chwili, powiedzmy sobie, używa do gotowania. Przy czym powiem, że chyba mój nadajnik, chyba jeden mi tylko wpadł ze wszystkich. Był wielkości pasty do zębów i w takim szpudełku był transportowany. Antena typu paskowego, zasilany z baterii.
Paskowego to znaczy, że wyglądała jak pasek?
Był wykorzystywany do tego celu przewód, który kiedyś stosowało się do anteny telewizyjnej. Takie dwie żyłki od siebie oddzielone. Baterie były włożone do pudełka po proszku XI, polutowane, dawały 24 V. Sam magnetofon, no to po prostu był sobie w jakimś tam pudełku. No, antena, no po prostu zwinięty kawałek drutu, który nikomu nic nie mówił. Wielokrotnie byłem trzepany przez ZOMO. Natomiast antenę ustawiało się w ten sposób, że się pineskami przypinało do ościeżnicy w suszarni 10-piętrowca. I po całej sprawie człowiek siedzący na dole na ławce albo wchodził ponownie do otwartej suszarni, otwartej z pinkami do włosów i zamykał ją dyskretnie, zabierając całość urządzenia, albo jeżeli coś się działo niedobrego, no to po prostu nadajnik był spisywany na straty. Oczywiście były problemy pod tytułem jedno piszczało, sprzężało się z drugim i tak dalej, i tak dalej. Wszystko dało się ominąć przy pomocy folii kulinarnej, takiej do pieczenia kurczaków w piekarniku. Działała aparatura samoczynnie.
Były nagrane audycje, tak?
Audycje były nagrywane wcześniej, no, na sprzęcie fatalnej jakości, bo były takie magnetofony wówczas dostępne o nazwie Kapral. Kaseta matka była jeszcze do przyjęcia, natomiast do poszczególnych nadajników szły kopie, gdzie no, było dużo szumu. Niemniej, ponieważ to były początki, to uznaliśmy, że ten szum wcale nam tutaj nie przeszkadzał. Ważne było to, że można było zrozumieć to, że tak powiem, tyle na temat nadajników solidarnościowych wczesnych. Później jednak rękodzieło ze sklepów komunistycznych nie za bardzo mogło konkurować z tym, co nam przysłali nasi zachodni sąsiedzi. Dlatego też straciły one w pewnym momencie już rację bytu.
A potem przez te kontakty prywatne, przez tych Niemców, oni zaczęli nam przywozić po prostu lepsze części. I to by umożliwiło nam większy zasięg, większe możliwości.
Jeżeli myśmy dostawali, prawda, gotową płytę tekstolitową od razu z drukiem, prawda, i do tego mieliśmy schemat i części do tego, dla nas to było o wiele lepiej, bo to już był jakby taki gotowiec.
Leszek Kiejno, wtedy i dziś elektronik, to on był współodpowiedzialny za konstruowanie nadajników Radia Solidarność.
Tylko należało po prostu wlutować poszczególne elementy i już taki nadajnik mógł iść na dach, na 10-piętrowca i już po prostu taki nadajnik chodził. A znowuż jeszcze był ten problem, że maksymalnie po 10 minutach, prawda, przez Służbę Bezpieczeństwa taki nadajnik był wyłączany.
Były różne jakby techniki, różne sposoby dochodzenia do społeczeństwa. Znaczy jedną to było, to opowiadałeś, że się umieszczało nadajnik i on nadawał na wolnej częstotliwości. A drugi jakby sposób taki dojścia, może bardziej nawet efektywny, to było nadawanie na częstotliwości Polskiego Radia.
Tu Radio Solidarności Walczącej.
Przepraszamy radiosłuchaczy za wejście na bieżący program.
Nadajemy serwis informacyjny opracowany na podstawie prasy podziemnej.
Nadawałem naraz z kilkunastu, kilkudziesięciu nadajników.
Jan Krusiński, pseudonim Stańczyk, szefował Radiu Solidarność do końca jego działalności, a więc 1989 roku. To on zamawiał i redagował audycje. Po okrągłym stole na zlecenie magistratu we Wrocławiu założył pierwsze radio miejskie. Obecnie prowadzi archiwum podziemnego radia we Wrocławiu.
Te nadajniki zagłuszały rządową stację wtedy w promieniu powiedzmy 500 metrów, ale ich było dużo i mogłem nadawać wtedy, kiedy chciałem. Dzięki temu od 1984 do 1989 roku nie miałem problemów. Zainstalowano na terenie Wrocławia 3 pelengatory, urządzenia takie, które próbowały mnie zlokalizować. Nie udało się tego.
Wy byliście wtedy młodzi, Niemcy po drugiej stronie też. Wy mieliście sporo do stracenia, no ale oni również. Jak udało wam się przekonać Niemców, by zamiast Milupy przesyłali wam te zakazane nadajniki?
Przekonanie to im dostarczyła wielka Solidarność, ta idea Solidarności. No a potem ich przekonały kontakty przyjacielskie, no to byli koledzy, którzy dowiadywali się od swoich przyjaciół tu w Polsce, którymi mieli, prawda, jaka jest sytuacja, wierzyli nam.
Wtedy tych młodych ludzi tam zafascynowała pewna idea jakby ruchu społecznego, oddolnego, takiej jedności wokół pewnych ideałów.
Michał Gabriel wspólnie z Władysławem Frasyniukiem w 1982 roku był jedną z osób zakładających regionalne komitety strajkowe we Wrocławiu. To on organizował współpracę Dolnośląskiej Solidarności z organizacjami pomocowymi na Zachodzie. Po przełomie 1989 roku przez pewien czas był radnym miejskim we Wrocławiu.
To, co oferowała właśnie Solidarność, to było coś dla nich bardzo pociągającego. Przecież oni też nie byli specjalnie zadowoleni, tak jak my w tej chwili nie jesteśmy zadowoleni z życia w tej demokracji, prawda? Też mamy jakieś problemy życia w takim wolnym kraju.
Ta nasza Solidarność, ten ruch, który powstał i to, co się za tą granicą, za tą przecież żelazną kurtyną dzieje, to ich na tyle mobilizowało, ufali temu ruchowi i poświęcili się jemu.
Oni należeli do ruchów lewicujących. Lewica w Polsce potocznie kojarzyła się przecież z komunizmem. Nie dziwiliście się, że jest lewica, która walczy z komunizmem?
Jednakże tą główną pomoc, te ruchy lewicujące, dostarczały przez kościoły. Właściwie wszystko było paradoksalne bardzo. Ich bardziej to dziwiło, nas to specjalnie nie dziwiło, tak bym powiedział, tak?
Ta Solidarność się wymykała się klasyfikacją. Tak, no jeżeli oni widzieli strajk, przyjeżdżali powiedzmy związkowcy z Francji czy tam z Niemiec, widzieli strajk pod Stocznią, strajkujących robotników i Matkę Boską na bramie, i ten ruch Solidarności nie mieścił się w klasycznych kategoriach podziału na lewicę i prawicę. Ten podział po prostu dotyczył tamtych warunków społecznych na Zachodzie, a u nas to wyglądało inaczej. No tak było, no ale oni też ewoluowali. Myśmy się dziwili, a oni się również dziwili. To była bardzo piękna, wspólna akcja. Jakieś ideały były ponad podziały polityczne, prawda?
Bez ich pomocy, bez tego sprzętu, który zrobiony z niemiecką dokładnością i precyzją, nie zawiódł. Bardzo dobrze, że się wpasował w tą milupę. Bardzo dobrze, że te inklinacje polityczne nie odegrały tutaj, nie skłóciły nas i doprowadziły do tego, że oni ten fenomen Solidarności w Polsce uchwycili we właściwy swój sposób, ale pomocny nam. Bardzo się z tego cieszę.
Słuchałeś radia Solidarności Walczącej. Słuchałeś radia Solidarności Walczącej. Do usłyszenia!